Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Mam fajny widok. Widzę wiele naprawdę uśmiechniętych twarzy. Wiele miłości płynie z tamtej strony do mnie i dziękuję wam za to. Zastanawiam się, jakie pytanie byś zadał, gdybyś spotkał człowieka. Człowieka, który miał możliwość być u Boga. Dajmy na to, poszedł do Bożego Królestwa, do nieba, tam gdzie Bóg jest na swoim tronie i mógł go tam widzieć, słyszeć, rozumieć, przeżywać jego obecność. Albo jakie pytanie byś mu zadał, gdyby to był człowiek, który swoją głowę oparł na piersi Jezusa i wsłuchiwał się w to, co Bóg chce mu przekazać. Bóg, do którego tęsknisz, Bóg twój i mój, Bóg, którego szukasz, Bóg, od którego pochodzisz. Właśnie dlatego, aby mieć dobre odpowiedzi, od dwóch niedziel studiujemy list świętego Jana, ponieważ to Duch Boży prowadził go, aby zapisał to, co przeżył z Bogiem. Bogiem, który w ciele przyszedł do nas, z Jezusem Chrystusem, jako Jego uczeń, który na Jego piersi składał głowę, który przysłuchiwał się, który Go obserwował, który żył z Nim na co dzień, patrzył na Niego. I dlatego list Jana jest takim szczególnym listem, a też i Ewangelia świętego Jana, też jego objawienie mówią o bliskości Boga, jakiej doznawał Jan. Więc tym bardziej chyba warto pochylić głowę i tym bardziej warto skupić się na tym, co Jan chce nam powiedzieć. Dlatego dalej dzisiaj w następną niedzielę chcemy jeszcze pozostać przy nauce świętego Jana. Niedawno mieliśmy też spotkanie studenckie, na którym jakoś tak wyszło, że troszkę nas było więcej, nowe osoby, więc spytaliśmy się o datę urodzin. I wiecie, kiedy pytają się o moją datę urodzin, zawsze jest moment zastanowienia. Patrząc na mnie, być może pomyślicie, no skleroza, tak już jest po gwarancji, ale nie dlatego. Mówię dlatego, ponieważ w moim życiu było tak, że urodziłem się w samą Wigilię. I od początku mówiono do mnie Adam. I przyzwyczaiłem się do tego, było tak normalne, nie wiem, nawet polubiłem moje imię, a później, gdy dowiedziałem się, że Adam znaczy człowiek, zupełnie mi to pasowało i pasuje nadal. Ale kiedy dorastałem, kiedy wyrabiałem prawo jazdy, mając 16 lat, bo za zgodą rodziców tyle wtedy, w zamierzchłych czasach, można było mieć. Kiedy miałem lat 17, gdzie można było mieć tymczasowy dowód osobisty, co bardzo podnosiło moją dojrzałość, moją dumę, moje znaczenie. A później, kiedy miałem 18 lat, trzeba było wyrobić normalny już dowód osobisty i książeczkę wojskową. Gdy przychodziłem załatwiać te sprawy, okazało się, że takiego człowieka nie ma. Miłosz, pytając mnie o datę, Miłosz jest taki sprytny człowiek, studiuje, będzie prawnikiem, trzymajcie z nim dobrze. Mówi, słuchaj, to ile razy ty się urodziłeś? Zastanowiłem się i mówię, wiesz, 3 razy. Po pierwsze, pierwsza data to jest właśnie ta data, która jest związana z tym, co powiedzieli mi rodzice. Nie byłem przy swoich narodzinach. Gdybym miał siłę wtedy unieść pióro, pewnie bym to zapisał, ale wierzę im. Ale prawda też była taka, że gdy przyszła akuszerka, odbierała mnie w domu od mamy i wróciła następnego dnia, mówi, co będziemy chłopa postarzać. Damy mu 1 stycznia następnego roku. I okazało się później, jak się dowiedziałem, że tak naprawdę na pierwszym imię mam Jan. Aby podobać się dziadkowi, postanowili to imię dać. Żebyście mnie dobrze rozumieli tu na tym miejscu, nie chcę mówić, że każdy rodzi się kilka razy, ma ileś tam żyć, dlatego że Słowo Boże jasno na ten temat mówi. Jeżeli zdarzy się, że w kręgach chrześcijańskich ktoś wierzy, że był księciem Pontu, a teraz jest tym, kim jest i troszkę mu się nie udaje, to nie jest prawda, bo Słowo Boże wyraźnie mówi, jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Może spytacie, to dlaczego powiedziałem w takim razie, że trzy razy się urodziłem? No myśląc o tej prawdziwej dacie i o tej sztucznej, kiedy chodzę i załatwiam dokumenty, to tak nie czuję, że jestem Jan i że urodził się 1 stycznia. To jakby drugie. Ale myślę o prawdziwych urodzinach kolejnych, przy których już byłem, przy których uczestniczyłem, moich urodzinach, urodzinach duchowych, urodzinach, gdzie byłem zupełnie świadom, urodzinach, gdzie mogłem doświadczyć Bożej obecności, Bożej miłości, które nie zawdzięczałem sobie. I pamiętam to, dlatego odpowiedziałem Miłoszowi właśnie, że tak wiele razy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie Jan w swoim liście porusza temat duchowych narodzin w kolejnych rozdziałach i właśnie o tym mówi. Spójrzmy na tekst. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliśmy od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On, Jezus, za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Jan mówi nam o tym, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, zalicza się do jednej z kategorii dzieci. Albo dzieci diabelskich, albo dzieci bożych. I gdy cofniemy się do samego początku, to widzimy Adama i Ewę jako dzieci Boże, które ze względu na bunt i nieposłuszeństwo po prostu były w stanie grzechu i mimo, że były pełne chwały, pełne bliskości Boga, otoczone miłością Boga, która była dostępna do nich, mimo to, że umieli odbierać tą miłość, przekazywać dalej, grzech spowodował to, że utracili tą pozycję, utracili chwałę, Bożą chwałę, jaką mieli, którą Bóg im darował. I wiemy dobrze, co się stało później. Bóg musiał, święty Bóg, po prostu oddalić Adama i Ewę. Ciekawym jest to, jak na samym początku już było widać, jak nagle brak im jest miłości, jak zostali odcięci od źródła miłości. Tam jest zapisana w Słowie Bożym pierwsza kłótnia małżeńska. To przez nią. Po coś ty mi ją dał? Gdyby nie ona, tak by nie było. Słuchajcie, czy nie brzmi to dla małżeństw nieraz tak znajomo? To przez nią. I widzimy, że człowiek przeszedł pod panowanie diabła, ponieważ zaufał jego autorytetowi, ponieważ jego usłuchał i był pod jego panowaniem. I dlatego kwestia tego statusu, czy jestem pod wpływem mocy ciemności, czy jestem dzieckiem diabła, czy jestem Bożym dzieckiem, jest jak najbardziej aktualna dla każdego człowieka. Nie tylko wtedy, ale też teraz i tutaj. I mimo różnych religijnych starań, zabiegów, oczywiście pragniemy być dzieckiem Boga, chociażby dlatego, aby móc odbierać Jego błogosławieństwo. Chociażby dlatego, aby mieć poczucie dalej miłości, spełnienia celu, sensu życia. Ale mimo różnych zabiegów, ludzkich starań i pomysłów na to, w jaki sposób mogę być pewien, w jaki sposób mogę mieć status dziecka Bożego, ludzkie drogi naprawdę, choćby jak najbardziej poparte wysiłkami, dążeniami, szczerymi intencjami, nie są tu skuteczne. I widać to też w Słowie Bożym, kiedy Jezus w tamtych czasach staje wobec przywódców religijnych, wobec ludzi, którzy naprawdę też traktowali poważnie Boga, traktowali poważnie Jego Słowo, Jego przykazania, Jego nauki i mówi do nich. Ewangelii Jana, 8 rozdział. Jezus mówi do nich tak. Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie to, co słyszeliście u Ojca waszego. Wy spełniacie uczynki swojego Ojca. Na to mu rzekli. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca, Boga. Rzekł im Jezus. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. I mówi do nich dalej tak. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Nie ma ludzkiego sposobu, aby zmienić położenie dziecka w ciemności na dziecko Boże, dziecko Bożego Królestwa po ludzku. Jedyny sposób, o którym mówi Słowo Boże, to był plan i rozwiązanie, który Bóg przewidział w Jezusie Chrystusie. I wiemy, jak to wygląda, bo Słowo Boże nam o tym mówi, wiele razy słyszymy. Boży Syn, Jezus Chrystus, kierowany miłością Ojca, kierowany osobistą miłością do Ojca i posłuszeństwem do Niego, przychodzi na świat. Przyjmuje ciało człowieka, tak mówi Słowo Boże, poczęty z Ducha Świętego, zrodzony z Marii w Betlejem. A gdy dorasta, wypełnia ten plan, aby otworzyć drogę, by pomóc każdemu z nas zmienić ten status. To grzech był przyczyną, dla której człowiek stał się dzieckiem diabła. To bunt, to nieposłuszeństwo, to oddzielenie od Boga. Za tym staje też niebanalna konsekwencja, zatracenie wieczne. Ale Jezus Chrystus, przychodząc na świat, zgodził się być ukarany zamiast ciebie i mnie, zamiast nas, dla naszego zbawienia, dla naszego uratowania, dla sposobności, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Dlatego godzi się pójść na krzyż, być zamęczony, bity, ukrzyżowany dla naszego zbawienia. To nasze grzechy go tam ukrzyżowały. Nasze winy były powodem, dla których zgodził się cierpieć na krzyżu. To twoje i moje wykonało się, jest zadośćuczynieniem Bożej sprawiedliwości, miłości, że grzech twój i mój został ukarany w Jezusie Chrystusie, Baranku Bożym, Synu Boga. I to się dokonało. Dlatego Jezus, będąc na ziemi, gdy przychodzi do Niego jeden z faryzeuszy, mówi o tym do Niego. Pytanie jest, Mistrzu, co mamy czynić, aby dostać się do Bożego Królestwa, aby być dziećmi Boga Króla? A Jezus mówi, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ani wejść do tego Królestwa, a później powtarza, że nawet nie może ujrzeć, nawet nie może zrozumieć, nawet nie może pojąć miłości Króla i Bożego Królestwa, jeśli się nie narodzi jako Boże dziecko. To jest niebanalny temat, może podstawowy temat dla ciebie i dla mnie, do jakiego Ojca należysz. Ale Jan chce nam pomóc. Jan chce nam troszeczkę uprościć sprawę i pomóc spojrzeć w taki bardziej prosty sposób, jak patrzeć, czym jest to nowonarodzenie. Jak stwierdzić, czy naprawdę jestem nowonarodzonym dzieckiem w Bożej rodzinie. Słowo Boże mówi, tym zaś, którzy Go przyjęli, Jezusa Chrystusa, przyjęli przez wiarę Jego dzieło przebaczenia, odkupienia, osobiście przyszli do Niego, tym zaś daje prawo, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, w tym, kim On jest, jaką ma moc, w to, że żyje, jest obecny, to, że przez Ducha Świętego jest dostępny dla każdego z nas. I dlatego Jan stara się w bardzo prosty sposób wytłumaczyć nam, abyśmy wiedzieli, do jakiego Ojca należymy. I tak jak można rozpoznać drzewo po owocach, wiemy, tak samo Jan proponuje nam, abyśmy się temu przyjrzeli, czy narodziliśmy się na nowo, czy zostaliśmy usprawiedliwieni przez naszego Boga, czy otrzymaliśmy Jego sprawiedliwość, w tej sprawiedliwości żyjemy, albo inaczej, czy dar życia wiecznego otrzymaliśmy od Niego i jesteśmy i żyjemy już jako dzieci Boże, wierząc i mając potwierdzenie, że mamy życie wieczne. Popatrzmy, jak Jan to robi. Mamy te wersety. Werset 10. Jeśli myślimy, że żyjemy w sprawiedliwości Bożej, że ona w nas jest, to Jan mówi, zobacz, nie postępuje sprawiedliwie ten, który nie miłuje brata swego. Werset 14. Mamy pewność, że przeszliśmy ze stanu śmierci, ze stanu diabelskiego i mamy status Bożych dzieci wtedy, kiedy miłujemy braci. Bo kto nie miłuje, to jeszcze jest w stanie śmierci, jeszcze potrzebuje ratunku, jeszcze jest dla niego szansa. W 15 wersecie Jan mówi, żadna osoba, która nienawidzi brata swego, nie ma w sobie żywota wiecznego. Jan w rozdziale 4, werset 7 mówi w ten sposób. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przypatrzmy się temu. Jan mówi, że niesłowne deklaracje, lecz bezwarunkowa miłość agape, która przepływa przez ciebie. Boża miłość wynikająca z Jego istoty i natury. Uczynna, oddana, zdolna do poświęcenia siebie dla innej osoby, swojego czasu, zainteresowania, wysiłków, pieniędzy. Tylko taka miłość jest najlepszym sprawdzianem i dowodem naszego chrześcijaństwa. W Nowym Testamencie zawsze wiara i miłość są spójne, są blisko siebie. Dlatego możemy przeczytać je, że wiara jest czynna w miłości. Możemy przeczytać o nieczynnej wierze i Słowo Boże mówi, diabeł też wierzy, ale to nie jest ta miłość. Poza tym Jan też mówi o jednej z najdonioślejszych prawd w Słowie Bożym. Gdyż Bóg jest miłością. Nie tylko w Bogu jest miłość. Nie tylko Bóg potrafi obdarzyć nas miłością. Ale to jest niesamowite. Bóg w swojej istocie jest miłością. Bóg wszystko, co czyni wobec ciebie i mnie, naprawdę kieruje się najdoskonalszą miłością, jaką jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Kiedy patrzymy na istotę Boga, owszem, nie znajdziemy stwierdzenia, że Bóg jest Trójcą, ale widzimy, że Biblia przedstawia Go jako trójjedynego Boga, jednego Boga w trzech osobach. Możemy też przez słowa Pisma Świętego zobaczyć, jak traktują się te osoby. Jak Bóg kocha swojego Syna. Jak Syn kocha swojego Ojca. Jak Go szanuje. Jak Go wielbi. Jak Duch uwielbia Boga. Możemy widzieć, że ta istota, ten charakter Boga tkwi w tym, że Bóg takim jest. I ta doskonała miłość jest w tym. I dlatego taki nacisk Jan kładzie na miłość. Doskonale wiem i mam przekonanie, że wiele osób tu na tym miejscu może mówić, wiesz, w szkółce mnie tego uczyli. Wiem, że Bóg jest miłością, ale wcale tego nie czuję. Poza tym, jak spojrzę na moje życie, to nijak się to nie ma do mojego życia. Rozumiem to. Rozumiem to i Jan chce ci dalej wyjaśnić, dlaczego tak jest. Ale to nie znaczy, że Bóg nie jest miłością. Ale to nie znaczy, że Bóg naprawdę kocha cię doskonałą miłością i przeznaczył całe życie, aby przedostać się do ciebie poprzez Słowo, poprzez Ducha Świętego, przez okoliczności, aby dostać się do twojego serca, stanąć przed tobą i powiedzieć ci, jak cię kocha. A potem, kiedy będziesz na Niego patrzył, kiedy otworzysz się, kiedy poprzez własną wolę i starania będziesz szedł za Nim, otwierać ci oczy, jaka jest Jego miłość dzisiaj, jutro, pojutrze, jaka jest w tej dziedzinie życia, w tamtej, w tych takich trudnościach innych. Na tym polega miłość. Jeszcze jedna rzecz. Jan pisze w ten sposób. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Zauważ, że miłowanie, wzajemne miłowanie i przyjmowanie miłości od Boga nie jest propozycją. Bóg nie mówi, słuchaj, dobrze by było, gdybyś tak kochał mnie i troszkę innych i wtedy wszystko będzie okej. Ale to jest naszą powinnością. Ja wiem, że kiedy czujemy się, że ktoś nam coś każe, jest pewien opór. Ale popatrzcie, jako rodzice, czy nie uczymy naszych dzieci, że ich dobrem jest na przykład odżywiać się i to codziennie i mądrze? Ile starań musimy podjąć, żeby przekonać? A nawet jeśli dziecko nie chce jeść, jest zbuntowane, to nie jest powód, żebyśmy przestali wymagać od niego, aby jadło, ponieważ wiemy, że wtedy nie rozwinie się. Wiemy, że wtedy nie jest w stanie być silnym, dojrzałym człowiekiem. Podobnie i nasz Bóg w niebie. Ale też zauważmy jedną rzecz w tym tekście. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Zauważmy, że mimo, że Bóg pełni miłości, kieruje do ciebie i mnie, to nie znaczy, że od razu my jesteśmy wypełnieni tą miłością automatycznie. To nie znaczy, że od razu już tą miłość mamy. Ta miłość musi w nas rosnąć. Ta miłość musi się w nas rozwijać. Popatrzcie w związku małżeńskim. Jak jest w związku małżeńskim? Nie wiem jak wy, ale ja musiałem się uczyć rozumieć moją żonę. Uczyć z nią komunikować. Uczyć odbierać jej sygnały miłości. Musiałem uczyć się rozumieć, w jaki sposób ona mi przekazuje miłość. Nie chcę mówić o szczegółach, nie ma na to czasu, ale nieraz opacznie rozumiałem jej gesty, jej starania, jej wysiłki. I naprawdę byłem jak kogut zbuntowany, co ona myśli, co ona robi, a dlaczego tak, a czemu w ten sposób. Zupełnie mnie nie szanuje. Oczywiście wy takich problemów nie mieliście. Wierzę też, że wy nie. Ale musiałem nauczyć się, że naprawdę i przyznać, że w wielu rzeczach jej postawa była wyrazem dojrzałej, dobrej miłości, której musiałem się nauczyć. Musiałem przyznać rację, musiałem przeprosić. I wiecie, naprawdę jestem szczęśliwy, bo uczę się dalej. Uczę się rozpoznawać tą miłość mojej żony do mnie. Uczę się ją przyjmować, delektować, odpowiadać. I tak jest z Bogiem. I dlatego Jan mówi, słuchaj, jeśli to jest tak, że doświadczyłeś Bożej miłości, nawet narodziłeś się na nowo, to jeśli nie będziesz wzrastał w miłości, to nie dojrzejesz w tym. I dlatego wielu chrześcijan ma bardzo płytkie pokłady miłości. Wielu chrześcijan przeżyło tylko nowonarodzenie i tylko potrafi odwołać się do tego momentu, gdzie czuła miłość Jezusa Chrystusa, który przyszedł do tej osoby, gdzie upamiętała się i przyznała, że potrzebuje ratunku ze stanu dziecka diabelskiego, ratunku od piekła i zatracenia. I zaprosiła Jezusa do swojego życia i powiedziała, wejdź, Jezu, ufam Tobie, chcę, abyś Ty był moim wybawicielem i przyjmuję Ciebie nie jako kumpla, kolegę, ale jako Pana, Pana mojego życia, za którym chcę iść. I Boża miłość wtedy rozlała się w sercu. Poczucie akceptacji, przebaczenia było udziałem tej osoby. Ale to nie jest pełna miłość, jaką możesz doświadczyć. Czy wiesz, że Bóg może przepełnić cię miłością w sposób, w jaki nie zdajesz sobie sprawy? Dlaczego? Bo On jest miłością. I na wieki zaplanował, że będzie żył z tobą i każdego dnia będzie pompował w ciebie i mnie swoją miłość, a my z ustami rozdziawionymi, ze szczęściem w sercu będziemy ją przyjmować i zadziwiać się, jakiż wspaniały jest Bóg. Dlatego jeśli nie uczysz się przyjmować miłości, rozumieć jej, obserwować jej, tak jak Jan to czynił, mówi, my doświadczyliśmy, widzieliśmy, rozumiemy miłość. Zauważ też drugą rzecz. To nie może być tak, że będziesz odbierał, szukał Bożej miłości, starał się ją rozumieć od czasu do czasu. Wyobraź sobie małżeństwo, gdzie nie mieszkacie razem. I żona czasem tylko przychodzi do ciebie jak hydraulik, jak gazownik, prawda? I wtedy w ogóle nie wiesz, jak się zachować. Dlatego Słowo Boże mówi o tym, aby miłość mieszkała w tobie. Ale zauważ, kiedy ta miłość mieszka w tobie. Jeżeli nawzajem się miłujemy. Czyli jeżeli ty narodziłeś się na nowo i przyjmujesz postawę miłości do swojego brata i siostry tutaj, na tym miejscu, który jest i tam, gdzie Bóg stawia, to jest droga do tego, abyś rozpoznawał miłość, abyś się ją napełniał, abyś w niej zamieszkiwał. Zauważmy też, że w tekście, który czytaliśmy wcześniej, Jan mówi o pewnej historii, o pewnym zdarzeniu, odwołuje się do Kaina. Moglibyśmy powiedzieć, no okej, co mają tamte czasy do teraz? Co Jan chce nam powiedzieć przez to, że miłujmy się, ale nie tak jak Kain, którego uczynki były złe. Jan chce nam pomóc w prosty sposób też nauczyć się z tej historii. I na przykładzie Kaina chce nam pokazać, jak nie powinniśmy się miłować, jaka miłość nie powinna być. I tą historię oczywiście możemy znaleźć w pierwszej księdze Biblii. I wiemy, że gdy Adam i Ewa zostali odsunięci od świętego Boga, byli pod wpływem diabła, ale to nie znaczy, że Bóg ich przestał kochać. Wiedzieli, że mogą przychodzić do Boga, ale już nie bezpośrednio jak kiedyś, ale przez ofiarę. I na pewno, tak jak my w małżeństwie lubimy opowiadać niektórym znajomym, przyjaciołom i naszym dzieciom najlepsze fragmenty z naszego życia. Jak nam było dobrze. Jak się kochaliśmy, jak miłość była szalona, ile różnych dziwnych rzeczy z powodu miłości jedno okazało wobec drugiego. Ile szalonych rzeczy. Myślę, że tak samo Kain i Abel jako dzieci Adama i Ewy, jako synowie, mogli doskonale wiedzieć. Myślę, że Adam i Ewa naprawdę żałowali miejsca i statusu dziecka Bożego, jaki kiedyś mieli, rodzaju życia, jakie było im dane. I Kain doskonale wiedział, że żeby zbliżyć się do Boga, trzeba złożyć ofiarę z trzody. Kain był rolnikiem, a jego brat Abel właśnie hodowcą trzody. I widzimy, że mimo to Kain złożył ofiarę wcale nie z trzody, ale z płodów rolnych. Abel, jego brat, też złożył ofiarę z trzody, z pierworodnych trzody. I Bóg przyszedł i spojrzał na Abla i na jego ofiarę. Biblia dokładnie nie opisuje, jaka relacja była wtedy między nimi, co Bóg przekazał, jak pobłogosławił Abla, ale mówi też, że na Kaina i jego ofiarę nie spojrzał. Kain się zdenerwował, rozgniewał. Nie chciał się nic nauczyć, zasępiło się jego oblicze. Jaki ten Bóg jest? Ale Bóg pełen miłości stanął obok niego, mówi: Kain, czemu się smucisz? Czemu zasępiło się twoje oblicze? Byłoby pogodnie, gdybyś czynił dobrze. Ale jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, a ty musisz nad nim panować. Bóg mimo to dalej jako doradca, jako sługa miłujący Kaina tłumaczy mu. I widzimy dalej, że historia prowadzi nas dalej. Ta złość, rozczarowanie Bogiem, który wcale nie przestał być miłością, kieruje się w zupełnie innym kierunku. W kierunku brata Abla i wychodzą na pole, zaprasza go, chodź, pójdziemy. I tam zabija swojego brata. Dlaczego Jan chce nam o tym powiedzieć, mówiąc, jaka nie powinna być miłość? Myślę, że jest wiele podobieństw, które możemy wyciągnąć, ty i ja, do naszego codziennego chrześcijańskiego życia. Zauważcie, że Jan pisze do chrześcijan, pierwszy list. W związku z tym mówi, słuchajcie chrześcijanie, nasza miłość nie powinna być taka. A więc może trzy spostrzeżenia, czy cztery, jaka miłość nie powinna być. Kain miał swoją teologię, swój sposób rozumienia i traktowania Boga, a też zbliżania się do Niego, przychodzenia do Niego, ale tylko w części był on prawdziwy. I wśród chrześcijan też często widzimy takie przekonanie, które tylko w części są oparte na tym, co Boże Słowo mówi, co pochodzi od Boga, a części na jakichś po prostu teoriach, podaniach ludowych, praktykach. Na przykład jednym z takich niebezpieczeństw, które mnie martwi w moim sercu, to jest takie przekonanie, że skoro stałem się dzieckiem Bożym, skoro narodziłem się na nowo, to Bóg będzie mi błogosławił w każdej dziedzinie życia w sposób taki, jaki ja oczekuję. Że właśnie to jest dowodem Jego miłości, że będę miał teraz pracę, wszystko będzie mi się układało, naprawdę będzie dobrze, wakacje, samochód, to, tamto i tak dalej. Innymi słowy, taka teologia chrześcijańska, że kocham Boga dlatego, że mnie obdarowuje i dlatego jestem zainteresowany spojrzeniem na Jego dary, a nie na Jego miłujące serce. Jeśli tak, to wtedy, kiedy przeżywamy trudne chwile, kiedy miłość Boża nie dojrzewa w nas, nie mamy jej zdeponowanej więcej, wtedy są rozterki, problemy. Druga rzecz. Bóg przyszedł do Kaina i mówi: Kainie, twoje uczynki są złe, zmień je. Nie rób tak. To naprawdę do niczego cię nie zaprowadzi. Mało tego, otwierasz furtkę dla grzechu. Kusi cię. Pożądasz go. Musisz panować nad tym. Jeśli nie zapanujesz, zginąłeś. I ta walka Bożej woli z wolą człowieka jest aktualna również u chrześcijan. To nie jest tak, że Bóg nie dał nam pola do współpracy. To my musimy dołożyć w tym miejscu nasz wysiłek, nasze staranie, naszą chęć podobania się Bogu, mądrych decyzji, aby pójść za Bogiem, wybrać to, co Boże, a nie to, co głupie, to, co cielesne. I dlatego również jest to podobieństwo, aby nie kochać tak Boga, żeby wolę własną przedkładać nad Bożą wolę. Wtedy, zwłaszcza kiedy Bóg wyraźnie mówi do nas, że tak nie powinno być. I te trzecia rzecz, na przykład jeszcze, którą możemy zauważyć, kiedy Kain nienawidził brata i go zabił. Bóg przychodzi do Kaina i zadaje piękne pytanie. Gdzie jest twój brat, Abel? Gdzie jest twój brat? A Kain odpowiada, a co to jestem, stróżem mojego brata? Słuchajcie, fajne pytanie. Bóg mówi o wzajemnej miłości i nieraz w naszym sercu pyta nas o kogoś. I zdarza się często, że w sercu odpowiadam, a co mnie on obchodzi? To jest jego problem. Jakby tak nie robił, to by tak nie miał. A co jest twoją siostrą? Co jest z twoim bratem i siostrą? Właśnie miłość agape polega na tym, że Bóg świadomie kładzie ci na serce twoich braci, twoje siostry w ich potrzebach. I dlatego Jan mówi, tak jak Chrystus oddał swoje życie i my powinniśmy życie swoje oddawać za braci, tłumaczy. Wiesz, tu nie chodzi o to, żebyś ty umarł za niego na krzyżu, ale jeżeli masz dobra tego świata i widzisz, że ktoś jest w potrzebie, ale zamykasz swoje serce, to w tobie nie mieszka Boża miłość. Może na zakończenie trzy rzeczy dla równowagi, które mogą pomóc nas wzrastać w Bożej miłości. Które naprawdę mogą pomóc nam, aby zamieszkać w Bogu. Aby okazywanie miłości agape była coraz bardziej nie wysiłkiem, ale naturą. Ponieważ jesteśmy zrodzeni jako dzieci Boże w podobieństwo do Boga, którego naturą jest miłość. Po pierwsze, poznawaj przez słowo głębię miłości do ciebie, głębię Boga, głębię Jego miłości do ciebie i to, jak wiele ci wybaczył, jak wiele ci darował i przygotował. Poznawaj przez słowo, przez Jego głębię. W Ewangelii Łukasza widzimy niesamowitą historię. Szybko ją przeczytam. Zaprosił Jezusa pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica. Dowiedziawszy się, iż Jezus zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała. I zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim ta kobieta jest, która go dotyka, bo przecież to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, a ten mówi, nauczycielu, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A Jezus odpowiedział, słusznie osądziłeś. Jezus zwróciwszy się do kobiety powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoje wytarła, swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś. Ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. A więc poznawaj przez głębie Słowa Bożego, jaka jest miłość Boga do ciebie. Co tak naprawdę ci wybaczył i jak głęboko sięga Jego przebaczenie. Ale też popatrz na to, co jeszcze ci przygotował w swojej miłości. List do Efezjan mówi dla przykładu, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, dla miłości, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich. Wraz z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Nie chcę wyjaśniać tego szerzej, ale masz bezpośredni dostęp do świętego Boga. Twój duch jest zbawiony. Możesz przychodzić bezpośrednio do Boga, ponieważ jeden jest pośrednik między Bogiem a ludzi, człowiek, Jezus Chrystus. Drugi krok. Współpracuj z Duchem Świętym, aby badał i uzdolnił cię do otwarcia serca dla braci i sióstr. Badaj swoje serce. Może jest tak, że właśnie ty jesteś skłonny zamykać swoje serce przed kimś, bo tak mnie potraktował, tak się zachował, tak powiedział. Wiecie, bracia i siostry, to też odnosi się do małżonków, relacji ojciec, syn, rodzice, dzieci. Badaj swoje serce, niech cię Duch Święty prowadzi, czy nie pozamykałeś serca przed kimś. Paweł mówi, usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło, mówiąc do wierzących w Koryncie. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. I trzeci krok, myślę, krok, który jest niezmiernie ważny i który każdy z nas musi głęboko rozważyć. Zerwij romans ze światem. Zerwij romans ze światem. Właśnie apostoł Jan w drugim rozdziale tego listu pisze tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie są z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, a kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Zachęcam, aby Duch Boży upewniał nas, jaki mamy status. Żebyś był pewien, czy jesteś dzieckiem Boga, czy nie. Jeśli nie, przyjdź do Chrystusa. Jezus mówi, kto szuka, ten znajdzie. Nie mówię o Kościele, o przynależności, ale mówię o żywym Chrystusie, który dla twojego zbawienia, dla twojego ratunku umarł na krzyżu. Mówi, przyjdź do mnie. Jeśli potrzebujesz, zawołaj Go w sprawie swoich grzechów, przebaczenia, przewodnictwa w życiu. Ale jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to też zachęcam cię, abyś zadomowił się w Bogu, abyś wzrastał w miłości, aby Jego miłość w tobie była dojrzała. Dojrzała, mocna, pewna, była fundamentem. Bo tak naprawdę wtedy twoje życie będzie satysfakcjonujące, radosne. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.